Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Polskim Ładzie z budżetu państwa kilkaset milionów złotych trafi na rozbudowę krajowej sieci gazyfikacji, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził w piątek stację regazyfikacji gazu LNG w Tychowie w Zachodniopomorskiem. Premier podkreślił, że dzięki środkom z tego programu w ciągu 2-3 lat blisko 90% kraju będzie zgazyfikowana. Gazyfikacja wyspowa to wyraz szczególnej dbałości o środkowe Pomorze, zaznaczył Mateusz Morawiecki.
To coś, co do niedawna wydawało się zupełnie niemożliwe, dzisiaj staje się rzeczywistością, między innymi dzięki takim projektom gazyfikacji wyspowej, nazwijmy to jak ten projekt, który tutaj widzicie Państwo za moimi plecami. To możliwość budowy specjalnej stacji, od której rozchodzą się potem gazociągi do lokalnych odbiorców, projektu, który jest dużo bardziej opłacalny na terenie niektórych gmin i powiatów, tam gdzie bardzo trudno jest dociągnąć gazociągi.
Do końca bieżącego roku grupa kapitałowa PGNiG planuje posiadać ponad 80 takich stacji regazyfikacyjnych na terenie Polski. Władze spółki podkreślają, że to istotny krok w stronę gospodarki energetyki niskoemisyjnej, a co za tym idzie także zeroemisyjnej. Na dziedzińcu Belwederu w Warszawie z udziałem prezydenta oraz szefa MSWiA odbyły się obchody Święta Służby Ochrony Państwa. Służba ta, powołana na mocy ustawy z 2017 roku, zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. SOP to formacja podległa ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, przeznaczona do ochrony osób rządzących w Polsce, między innymi prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Podczas uroczystości zasłużonym funkcjonariuszom przyznane zostały wyróżnienia oraz odznaczenia. 22 funkcjonariuszy zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski. Przyznano także awanse na stopnie pułkownika, podpułkownika, majora, kapitana oraz porucznika. Za służbę i poświęcenie podziękował funkcjonariuszom prezydent Andrzej Duda.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z tych osób w naszym kraju, który znajduje się właśnie pod szczególną opieką służby. Zarówno on, jak i jego najbliżsi, jak również, jeśli trzeba, także i niektórzy jego współpracownicy, ale przede wszystkim wszystkie obiekty. Dlatego jest szczególnie ważne właśnie dla głowy państwa, aby móc w tym dniu święta Służby Ochrony Państwa, święta funkcjonariuszy tej służby być i powiedzieć dziękuję za kolejny rok wykonywania obowiązków dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Komendant SOP-u odczytał decyzję o nadaniu pamiątkowych nazw ulicom, budynkom oraz pomieszczeniom administrowanym przez SOP w Warszawie. W ten sposób upamiętnieni zostali funkcjonariusze, którzy oddali życie w trakcie służby. Posłowie z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych jednogłośnie poparli projekt uchwały wzywający do zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2. W dokumencie znalazł się apel do Niemiec, Unii Europejskiej oraz NATO.
Do komisji wpłynęły 3 projekty uchwał autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Marek Kuchciński złożył wniosek w sprawie wspólnego rozpatrzenia projektów. Jako wiodący wybrano ten partii rządzącej i na jego bazie stworzono projekt poparty przez wszystkich posłów komisji. W projekcie zapisano, że Sejm Rzeczypospolitej w poczuciu solidarności z naszymi środkowoeuropejskimi sąsiadami wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Niemcy, do wycofania jakiegokolwiek poparcia dla realizacji projektu gazociągu Nord Stream 2. W uchwale zawarto apel o podjęcie kroków zmierzających do natychmiastowego i skutecznego przerwania budowy. W projekcie przypomniano także agresywne działania Rosji, w tym w Gruzji w 2008 roku i na Ukrainie w roku 2014. O zagrożeniach związanych z inwestycją Nord Stream 2 mówił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk.
Ewentualne uruchomienie gazociągu doprowadzi do zwiększenia dominacji Gazpromu na rynku gazu w regionie, co będzie miało negatywny wpływ na krajowy rynek gazu. Osłabiona zostanie pozycja Ukrainy w związku z przekierowaniem dostaw na Nord Stream 2, co negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo tego kraju i jego pozycję wobec Federacji Rosyjskiej. Będzie to także bardzo zły sygnał polityczny, pokazujący słabość Unii Europejskiej Kremlowi. Uważamy, że nie jest za późno na zatrzymanie projektu, mimo jego zaawansowania. To chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić.
Sejm zajmie się uchwałą na posiedzeniu, które zaplanowano na wtorek. Składający się z dwóch nitek gazociąg Nord Stream 2 jest już niemal w całości ukończony. Budowie sprzeciwiają się między innymi Polska, Ukraina, a także państwa bałtyckie. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa księża biskupi ponowili w Krakowie akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Stało się to 100 lat po tym, jak w czerwcu 1921 roku tego aktu dokonał ówczesny prymas, ksiądz kardynał Edmund Dalbor. W piątek mszy świętej w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa z udziałem nuncjusza apostolskiego księdza arcybiskupa Salvatore Pennacchio przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Słowo powitania skierował ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Dzisiaj po 100 latach w nowej rzeczywistości zebrał się polski episkopat, by nie tylko nawiązać do tamtych wydarzeń sprzed 100 lat, ale żeby z ogromną nadzieją pośród współczesnych zagrożeń oddać raz jeszcze Polskę sercu Jezusowemu, a jednocześnie z tej bezgranicznej miłości serca Jezusowego czerpać siły do miłości. Miłości Boga, Ojczyzny, drugiego człowieka, samego siebie.
Homilię wygłosił ojciec dr Jarosław Paszyński, prowincjał prowincji polskiej i południowej Towarzystwa Jezusowego. Wskazywał za świętym Janem Pawłem II, że serce Jezusa to serce Kościoła. Ojciec Paszyński zaznaczył, że wielkim zadaniem dla nas jest dziś budowanie kultu cywilizacji serca Jezusa, czyli cywilizacji miłości. Może w tym pomóc, jak wyjaśnił, program duchowej formacji.
Taki program duchowej formacji niesie ze sobą kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adoracja, komunia i zadośćuczynienie mogą odnowić i przemienić nasze życie, życie osobiste, rodzinne i społeczne, życie Kościoła i narodu. Ukrzyżowany Jezus przyciąga nas swoją miłością, przyciąga nas, abyśmy czerpali ze źródeł zbawienia, które płyną z Jego otwartego serca. Jego serce jest sercem Kościoła. Powierzmy się Najświętszemu Sercu Jezusa. Oddajmy Mu z ufnością i miłością nasze serca.
Aktu poświęcenia Kościoła w Polsce i całego narodu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa dokonał ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W tym samym dniu akt ten został odczytany we wszystkich parafiach w Polsce. Transmisje z Krakowa przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zastosuje tryb przyspieszony w rozprawie dotyczącej skargi na mechanizm warunkowości w budżecie Unii Europejskiej. Trybunał przychylił się zatem do wniosku Parlamentu Europejskiego. Poinformował we piątek na konferencji wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Unijny Trybunał wyznaczył już termin rozprawy na 11 i 12 października. W maju Parlament Europejski złożył do TSUE wniosek, aby ten w przyspieszonym trybie zajął się skargą Polski i Węgier dotyczącą mechanizmu powiązania unijnych funduszy z praworządnością. Niestety chwilę po ratyfikacji przez Polskę budżetu unijne instytucje ruszyły do ultraofensywy przeciwko naszemu krajowi, powiedział wiceminister Sebastian Kaleta.
Bo Parlament Europejski swoje, Komisja Europejska, znamy komentarze pani komisarz Jurowej, która mówiła, że gdyby to się przedłużało, Komisja nie będzie czekać, będzie korzystała z rozporządzenia. Jeszcze ledwie kilka dni temu pan komisarz Reinders, jak Kassandra, wieszczył, że pod koniec roku Trybunał sprawę rozstrzygnie, a on już jest gotowy rozpocząć procedurę chwilę po tym wyroku. No i nagle Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi tak, będziemy szybko tę sprawę procedować. To pokazuje, że wobec Polski konsekwentnie od kilkunastu miesięcy jest realizowany pozaprawny, pozatraktatowy scenariusz, który służyć ma po pierwsze osłabieniu polskiej suwerenności, a po drugie wpływaniu, szantażowaniu konserwatywnego rządu, rządu, który wybrali w kolejnych wyborach Polacy.
Złożona przez polski i węgierski rząd skarga do TSUE dotyczy decyzji z grudnia ubiegłego roku. Liderzy państw Unii Europejskiej porozumieli się wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz tak zwanego mechanizmu warunkowości. W konkluzjach szczytu dotyczących budżetu Unii Europejskiej zawarto zapis, że samo ustalenie, iż doszło do naruszenia zasady państwa prawnego, nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu warunkowości, czyli blokowania środków finansowych dla państw członkowskich. Sytuacja na Białorusi oraz przyszłość Unii Europejskiej to niektóre z tematów, jakie poruszyli w piątek szefowie parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie polityków odbyło się na zamku Topacz koło Wrocławia. Było to ostatnie wydarzenie w ramach polskiej prezydencji w grupie V4. Po spotkaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreśliła, że wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej mówią jednym głosem w kluczowych sprawach dla regionu. Wymieniła również najważniejsze kwestie, jakie zostały omówione w przyjętym wspólnym oświadczeniu szefów parlamentów V4. Wśród nich była sprawa dotycząca bezpieczeństwa.
Mówiliśmy nie tylko o tym bezpieczeństwie związanych z obronnością. Tutaj nasza współpraca się rozwija i z tego się bardzo cieszymy, ale także mówiliśmy o bezpieczeństwie związanym z funkcjonowaniem naszych społeczeństw po wychodzeniu z pandemii koronawirusa. Mówiliśmy o tym, że mamy doświadczenia, które nabyliśmy w ciągu tego roku, tak żeby przygotować się ewentualnie na kolejne, gdyby takie się zdarzyły. Mówiliśmy także o tym, że potrzebna jest współpraca nie tylko na szczeblu przewodniczących i komisji, ale także poszczególnych parlamentów. Już pierwsze takie rozmowy się rozpoczęły i mam nadzieję, że w bardzo krótkim okresie czasu uda nam się także między kancelariami naszych parlamentów taką współpracę na roboczo podjąć.
We wspólnym oświadczeniu szefowie parlamentów V4 potępili również wszelkie akty łamania prawa międzynarodowego. W tym kontekście nawiązali do eksplozji składów amunicji na terytorium Czech oraz aresztowania Ramana Pratasiewicza przez białoruski reżim. I na koniec jeszcze świetne informacje z Paryża. Tenisistki Iga Świątek i Bethany Matek-Sands awansowały w piątek do finału debla wielkoszlemowego French Open. Rozstawiony z numerem 14, polsko-amerykański duet pokonał parę rumuńsko-argentyńską 6-3 i 6-4. Tym samym specjalizująca się w singlu Świątek po raz pierwszy w karierze zagra w niedzielę w wielkoszlemowym finale gry podwójnej. Oczywiście gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. A to były wiadomości w Radiu Maryja.